Dialog sportowy.
Jak co wtorek o godzinie 17.30 meldujemy się na antenie Radia Mors. Sportowy dialog witamy. Ze mną w studiu dzisiaj dwóch wspaniałych mavenów. Bartłomiej Opanowski, Mateusz Grosiak.
Witam serdecznie.
Również witam.
Witam was również ja serdecznie. I dzisiaj standardowo w sumie zaczniemy troszkę od siatkówki, ale zanim to nastąpi, to przypomnę wam, jak co tydzień wam przypominam, że jesteśmy od początku tego roku akademickiego na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. Tam możecie śledzić nasze zapowiedzi przed każdą audycją wydarzającą się co tydzień, a teraz już siatkówka. No miałem w głowie, układając plan tej audycji, że zaczniemy jak w sumie każdego tygodnia od naszej lokalnej drużyny, od Trefla Gdańsk, ale dzisiejsza wiadomość na temat uzyskania w końcu przez klub z Warszawy sponsora tytularnego przemieniła całe moje notatki i jednak zaczniemy teraz właśnie od tego.
Dokładnie, sponsorem tytularnym klubu naszego stołecznego został Orlen. I moim zdaniem to jest bardzo dobra decyzja ze strony koncernu. Widać, że firma idzie nie tylko, że tak powiem, w lokalną promocję, sponsorując właśnie kluby i tak dalej.
No nie tylko lokalną, nie pamiętajmy.
Właśnie chcę wspomnieć o sponsoringu wspaniałego zespołu Williams w Formule 1, także widać, że firma się rozrasta na tym, powiedzmy, tle PR-owym. I moim zdaniem, no, to tylko tak naprawdę polepszyło sytuację klubu z Warszawy, który teraz ma stałe podłoże finansowe i nie ma o co się martwić na przyszłość.
Nazwa klubu będzie brzmiała Werwa Warszawa Orlen Paliwa. Nazwa chyba dość ładna, taka trochę liryczna, nie wiem jak...
Ciężka do zapamiętania, na pewno pełnej nazwy komentatorzy nie będą wymieniali.
No ale łatwo chyba ją powiedzieć, sądząc po tym, jakże...
Werwa Warszawa Orlen Paliwa, tak?
Tak jest.
No to może to nie taka ciężka.
Brzmi jak taka trochę reklama radiowa wyjęta spod skrzydeł koncernu.
Nie patrzmy na nazwę, najważniejsze że to jest to, że jednak pieniążki będą na koncie klubu z Warszawy.
No i będą się zgadzać, to jest prawda. No kto jak nie Orlen mógł?
Myślę, że sponsoring nie będzie, że tak powiem, mniejszy niż w przypadku Oniko.
No zdecydowanie nie. Jeszcze tu pozwolę sobie przeczytać troszkę owego oświadczenia, które dzisiaj ujrzało światło dzienne. Jako firma zaangażowana w polską siatkówkę uważnie zbadaliśmy sytuację związaną z drużyną projektu Warszawa. To w końcu ekipa, która w ostatnich latach świętowała spore sukcesy. Przed podjęciem takich decyzji wykonujemy szereg analiz, które dają nam odpowiedź na pytanie, czy zaangażowanie sponsoringowe przełoży się na realizację naszych celów biznesowych i budowę założonego wizerunku. Tu odpowiedź była pozytywna, dlatego mogę oficjalnie potwierdzić, że spółka z naszej grupy kapitałowej Orlen Paliwa objęła swoim wsparciem stołeczny klub. Projekt Warszawa oraz Orlen Paliwa podpisały umowę sponsorską, na mocy której klub wicemistrzów Polski już od najbliższego spotkania z grupą Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle będzie występował pod nową nazwą Werwa Warszawa Orlen Paliwa. Nazwa coś na miarę zeszłorocznej aluronu Wirtu Warta Zawiercie, chociaż tutaj jednak łatwiej to wymówić.
Dugawa zdecydowanie. Ja teraz zastanawiam się, czy jest jakaś, że tak powiem, topowa dyscyplina sportu, w której nie byłoby obecności Orlenu w naszym kraju.
Myślę, że w
przychodzi
ogóle
ci
nawet,
jakaś na myśl?
Myślę, że w ogóle nawet istnienie państwa bez Orlenu jest pod sporym znakiem zapytania. Już
druga albo pierwsza największa firma w Polsce?
Och, wydaje mi się, że pierwsza.
KGHM chyba jest drugi, z
drugi,
tego co się orientuje.
Drugi, tak. No ogólnie przemysłowo jakoś tam stoimy, no ale nie, to nie jest audycja o gospodarce, także zmienimy temat. Jeszcze może szybkie pytanie. Ładniejsza nazwa klubu z Suwałk, czy ładniejsza nazwa nowa klubu z Warszawy?
W moim sercu zawsze Suwałki, także pytanie retoryczne
mimo,
sądzę.
Mimo że biegun zimna, to w sercu gorącym zawsze Suwałki. Teraz czas na Trefl Gdańsk, tutaj teraz przejdziemy. Powiem również, że wraz z rozpoczęciem naszej audycji o godzinie 17.30 rozpoczął się mecz pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Wisłą Bydgoszcz. O wyniku będziemy się starać informować was w miarę na bieżąco. Chronologicznie mecz z Resowią Trefla, zakończony zwycięstwem Gdańszczan 3-0. To była taka chyba kwintesencja tego, co swoim zawodnikom, swoim podopiecznym chce zaszczepić trener Michał Winiarski, mianowicie Finezja zaangażowanie, ale też i zorganizowanie taktyczne.
Z jednej strony kwintesencja tego, co chce zaszczepić trener Winiarski, a z drugiej strony kwintesencja tego, co Resovia prezentuje na przestrzeni całego sezonu. Ja nie będę się skupiał może na tym, jak Trefl się prezentował w środę, ale na tym, jak zagrała Resovia, bo moim zdaniem to bardziej kłuło w oczy niż gra Gdańska. Oczywiście oni grali bardzo dobrze, ale myślę, że zasługuje na wspomnienie gra chociażby Zbyszka Bartmana, który nie wiem, jaką nawet miał skuteczność, bardzo nisko, bardzo podejrzewam nisko, około 20%.
20-30 mi się wydaje, że tak była.
Dokładnie, po drugie patrzyłem na Grześka Kosoka, który tak naprawdę nie wiedział, czy skakać do pierwszego tempa, czy do drugiego.
Tak jakby przechodził obok meczu. Tutaj ci przerwę i w sumie o tej formie Resovii porozmawiamy za chwilę, a teraz posłuchamy pierwszego wywiadu pomeczowego. Marcin Janusz, rozgrywający Trefla Gdańsk.
Mimo tego, że po wyniku wyglądało na łatwo, to jednak jest to Rzeszów, jest to drużyna zbudowana za wielkie pieniądze i z nimi nigdy nie gra się łatwo. Tak, kontrolowaliśmy, mieliśmy kontrolę, dla mnie duży komfort, bo każdy był w grze, każdy dzisiaj dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa, także no, cieszymy się, no, 3-0 wygrać z Rzeszowem przed własną publicznością, niesamowita sprawa. Właśnie to nas cieszy, bo mimo tego, że jesteśmy może nie za bardzo doświadczonym zespołem, to już w tych ostatnich meczach i dzisiaj pokazujemy, że nawet jak mamy jakiś słabszy moment, to szybko z niego wychodzimy i zaczynamy znowu grać dobrze. Takie przestoje naprawdę nam się jakieś większe nie zdarzają, więc to jest nasz duży atut, gramy dobrze. Naprawdę ciężko na pewno się z nami gra i oby ta zwycięska seria trwała. Mamy zagrożenie naprawdę z każdej strefy. Środkowi też dokładają swoje. Ruben naprawdę świetnie sobie radzi w ataku, także dla mnie duży komfort w ostatnich meczach, no i staramy się to utrzymać. Na pewno stać ich na więcej, mają ogromny potencjał na to, żeby nawet bić się o medale. Ostatnio ta gra im się nie klei, ale to myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy zaczną grać lepiej.
W którejś z poprzednich audycji powiedziałem, że odnośnie meczu Trefla z Ceradem Czarnymi Radą, powiedziałem wtedy, że owa drużyna z Radomia, wtedy kiedy grali właśnie mecz z gdańskim Treflem, to, że nie widziałem drużyny, która przeszłaby tak obojętnie koło meczu, jak właśnie drużyna z Radomia. No ale po tym, co prezentowała sobą drużyna Asseco Resovii, to chyba muszę cofnąć słowa i zaktualizować te zdanie, gdyż no, to był szczyt chyba. Szczyt albo dołek, inaczej to był dołek.
To znaczy drużyna Ceradu przeszła obojętnie, ale w tym momencie brakuje mi tak naprawdę słów w słowniku, gdy miałbym opisać grę Resovii. No tak jak wspomniałem wcześniej, jedyne co rzucało się w oczy to tak naprawdę teoretycznie bojowe nastawienie Zbigniewa Bartmana, który tam pobudzał kolegów,
chyba
starał się krzyknąć.
Bojowe zadanie od trenera, nie sądzisz?
Dokładnie. Niejedno niecenzuralne słowo poszło w kierunku drużyny, ogólnie taki motywator, ale poza słowami, poza gestykulacją tak naprawdę Bartman nic nie robił.
Co by Zbyszek Bartman to taki atmosferić troszkę.
Atmosferić, dokładnie. Jeżeli chodzi o wspomnianego wcześniej Grześka Kosoka, no to brak w ogóle decyzji, jeżeli chodzi o skakanie do bloku. Tam jedną czy dwie piłki udało mu się skończyć w ataku, ale blok no do poprawy zdecydowanie, bo nawet zamiast wybrać, że tak powiem, w ciemno tego kierunku, to on robił coś pomiędzy i wyszło na to, że ani nie skakał do skrzydła, ani do środka.
No tak asekuracyjnie trochę skakał, a wydaje mi się, że od kapitana to powinniśmy, każdego zespołu kapitana, powinniśmy wymagać zdecydowanie więcej.
Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o rozegranie, to rozmawiałem z Marcinem Komendą po tym spotkaniu i mi tak naprawdę z całej tej drużyny mi jest jego szkoda najbardziej, bo już z boku widać, że to jest, znaczy fakt to jest taki, że Marcin jest świeżym narybkiem w drużynie Resovii, ale patrzyłem z boku na jego zachowanie, on jest taki przytłoczony tu całą atmosferą w zespole, nie pomaga tak naprawdę dyspozycja przyjmujących, którzy sprawiają, że rozgrywający ma więcej do roboty i za czym idzie, większa krytyka na niego spada, gdy nie jest blok rozprowadzony dobrze. No i widać, że Marcin jest naprawdę bardzo przybity. Nie wiem, no personalnie to najbardziej mi jest jego z całej drużyny szkoda.
Wywołałeś do tablicy Marcina Komendę, więc teraz właśnie posłuchamy, co rozgrywający nowy, notabene Asseco Resovii, miał do powiedzenia po tym spotkaniu.
Trefl wygrał w pełni zasłużenie i to nie podlega żadnym wątpliwościom. My zagraliśmy bardzo słaby mecz. Trefl zagrał, myślę, że bardzo dobry i jest nam bardzo smutno, mi jest też, oprócz tego, że smutno, to jest mi też głupio, bo przegrywać 3-0 i to jeszcze w takim stosunku nie jest przyjemne, więc no nie wiem, co to można pozytywem nazwać. Naprawdę ciężko, no to jak pan mówi, ciężko jest cokolwiek znaleźć pozytywnego. Zagraliśmy tragiczne spotkanie, ale też trzeba naprawdę pochwalić tref, bo pewnie gdyby nie narzucili takiej presji, to może byśmy grali lepiej, ale narzucili nam presję od samego początku i myślę, że to też miało swój wpływ na naszą grę. Także też gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Dzisiaj tref nam nie pozwolił na praktycznie na nic. Jeżeli się w takim stosunku przegrywa mecze, to każdy element kuleje i nie ma dobrej rzeczy tak naprawdę, więc myślę, że w żadnym elemencie niestety nie zagraliśmy nawet dobrze, więc nie da się tak grać. Drugi set może czasami były dobre momenty tam na początku, okej, okay, ale pierwszy, trzeci set to nic nie wychodziło. Żadnych rozmów takich jakichś konkretnych nie było. No wiadomo, prezes chce dobra drużyny i zawsze chce nas motywować, więc na pewno motywacja była. Chodzi mi o to, że mocniejsze słowa, ale to jest normalne, myślę, jak się gra w takim klubie jak Wrocławia. My chcemy grać i bić się o wysokie pozycje, a na razie gramy bardzo słabo, więc ja myślę, że każdy by zrobił tak samo, także myślę, że to jest w tym momencie normalna sprawa.
Marcin Komenda rzeczywiście na boisku wydawał się być, no nie chciałbym użyć słowa nieco, ale był naprawdę bardzo przytłoczony i z takich szybkich przemyśleń, jak mecz był rozgrywany, to wydawało mi się troszkę, że raz może szatnia go niezbyt pozytywnie przyjęła, dwa, a on wydaje się takim człowiekiem o usposobieniu dosyć spokojnym i może to też ma jakiś wpływ na to, że jednak do tej starej gwardii będącej Wresowi, nawet tutaj możemy zaliczyć Zbyszka Bartmana, który jednak no, doświadczenie w siatkówce, w grze ma spore. Właśnie myślę, że to usposobienie Marcin trochę jednak przeszkadza mu jakby wejść i mieć należyty poziom dogadania, zgrania się z kolegami.
Zdecydowanie. No, myślę, że to w kwestii Komendy to jest tak naprawdę główny powód, dlaczego mu nie idzie, bo charakterologicznie on nie pasuje do tej drużyny. Reszta to są takie gwiazdy, skupieni bardziej na sobie. Wiedzą, że oni już coś osiągnęli w tym światowym sporcie, na światowym poziomie. Natomiast patrząc po zmianie, jaka była wykonana w drugim secie bodajże, gdy Kawi Khashoggi wszedł na boisko, no to dużej zmiany w sumie nie widziałem, jeżeli chodzi o poziom rozgrywającego. Komenda zszedł, a gdybym nie wiedział, kto rozgrywa, to bym myślał, że tak naprawdę Komenda został na boisku, bo sposób, w jaki rozgrywał Khashoggi, tak naprawdę niewiele się różnił od tego, co prezentował ze sobą Komenda.
Jedyna różnica, jaką ja zauważyłem, to była może większa próba motywowania kolegów przez właśnie Khashoggiego.
Znaczy, chodzi mi o względy,
no, on jest bardziej ekspresywnym sportowcem, bardziej ekspresywnym człowiekiem, więc to było widać.
Tak, każdy Amerykanin.
Tak, to prawda. No a odnośnie tego stylu rozgrywania, który zasadniczo nie zmienił się po zmianie rozgrywającego, to chyba może być dowód na to, że jednak Piotr Gruszka narzuca swoim rozgrywającym pewne schematy, które jednak w tym sezonie, jak widać, nie do końca się sprawdzają.
To znaczy trener przede wszystkim, ostatnio czytałem wywiad właśnie z trenerem Gruszką tuż po przegranej z Treflą Gdańsk i trener powiedział coś takiego, że trenerzy muszą zabić w sobie zawodnika podczas trenowania zawodników. Powtórzyłem wiele razy, ale mniej więcej wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. I reguła jest taka, że zawodnicy dobrzy w przeszłości nie są dobrymi trenerami i tutaj wydaje mi się, że jednak przykład trenera Gruszki będzie tego dowodem.
A jak z trenerem Winiarskim w takim razie?
Wyjątek potwierdza regułę.
A może po prostu jest zbyt wcześnie, żeby jeszcze cokolwiek prorokować? Bo w tamtym roku chociaż
tak,
Piotr
jest.
Gruszka mimo wszystko w GKS-ie Katowice zrobił naprawdę dobrą robotę.
Jest wcześnie, to mogę powiedzieć, ale może ja tu bardziej się skupiam oczywiście na przypadku trenera Gruszki. Oczywiście trener Winiarski póki co robi bardzo dobrą robotę. Jestem ciekaw w sumie, jak to wygląda w kuluarach, jak wygląda proces trenowania wszystkich zawodników. Natomiast tak jak rozmawialiśmy gdzieś 2 tygodnie temu, no to cały czas utrzymuję swoją opinię, że po pierwszej części sezonu trener Gruszka się pożegna z Wrocławią.
A jacyś ewentualni następcy?
No to jest już zagwozdka dla prezesa Ignaczaka, nie mnie to oceniać.
No i dla ludzi na Twitterze, którzy bardzo lubią komentować i śledzić takie plotki. Za chwilę porozmawiamy o drugim meczu Trefla, czyli meczu z Indykpolem AZS Olsztyn, ale zanim to nastąpi, posłuchamy troszkę muzyki. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
We'll be right back.
w meczu Jastrzębski Węgiel Wisła Bydgoszcz jest 15-12 dla Jastrzębskiego Węgla. Atmosfera w studiu, jak widać, dopisuje. Przypominam po raz kolejny, że jesteśmy od nie tak wcale dawna na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. I teraz zajmiemy się meczem, który już był zapowiadany, drugi mecz Trefla Gdańsk w ostatnim tygodniu, czyli mecz z Indykpolem AZS Olsztyn.
Zupełne przeciwieństwo meczu z Asseco Rosowego Rzeszów. Bardzo emocjonujące, tak naprawdę gra na wysokim poziomie na przestrzeni całego meczu. Może nie całego meczu, pierwsze trzy sety. Trzy sety były bardzo wyrównane, czwarty set to już tak naprawdę pogrom zespołu z Gdańska.
Powiedzmy, że te pierwsze trzy sety wszystkie były grane na przewagi. No to o czymś świadczy, tak?
W zasadzie bardzo co mi się rzuciło w oczy to postawa. Ja strasznie zwracam uwagę na rozgrywających. Ja się pochwalę, w liceum na pozycji rozgrywającego grałem, także taka pozycja...
Również grałem, więc bardzo dobrze wiem, co czujesz.
Bliska mojemu sercu. Bardzo zwróciłem uwagę na postawę Pawła Wojickiego. Piłki dogrywane tak naprawdę na centymetry, nieważne z jakiej pozycji, czy piłka dograna do siatki, czy piłka dograna na 9 metr, czy musiał biegać, czy sposobem dolnym, czy górą. Wszystko w punkt. I tak naprawdę zasłużenie zdobył statuetkę MVP. Strefla nie mam w zasadzie komu, kogo się uczepić, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to był mecz bardzo wyrównany i wszyscy prezentowali wysoki poziom. Żadnych bubli, że tak powiem kolokwialnie, nie było. I jeszcze bardzo co mi rzuciło się w oczy to szereg zagrań technicznych Janka Hadrawy. Plasy tuż za blok z jakiejś sytuacyjnej piłki, nawet szybsza, wolniejsza piłka, czy to taka zawężona troszeczkę na siatce. Wszystko kończył i brawa również dla niego. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o MVP, to rywalizowali do ostatniego momentu właśnie Wojicki z Hadrawą.
Jeżeli chodzi o Hadrawę, to ja nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że trudno w polskiej lidze znaleźć równiej grającego, atakującego właśnie od Czecha, no bo forma w zeszłym sezonie też prezentował się bardzo dobrze. W tym sezonie Indykpol, no według niektórych jest kreowany na takiego, no kandydata do zajęcia ścisłego miejsca w ścisłym topie, tak, na koniec sezonu.
Myślę, że można otwarcie powiedzieć, że Hadrawa to jest tak naprawdę lider tej drużyny na przestrzeni lat, bo zawsze jeżeli trzeba wziąć ciężar gry na swoje barki, to on kończy te piłki i nie mam do niego nic do zarzucenia.
To prawda, nawet ścięcie fryzury nie przeszkodziła.
Ja go nie poznałem na początku, bo przychodzę na mecz, patrzę jakiś... Człowiek podobny do Hadrawy, myślę, kurczę.
Numer podobny, nazwisko podobne.
Niemożliwe.
A to dalej Hadrawa.
Ale myślę, że do twarzy mu. Z krótką fryzurą.
Fryzurą. Dobrze, tutaj takie fashion, takie opinie. Przepytaliśmy po meczu Bartka Filipiaka i Łukasza Kozuba, czyli zawodników gdańskiego Trefla. Posłuchajmy zatem, co mieli nam do powiedzenia.
Zdajemy sobie sprawę, że musimy być zespołem, który walczy, który ma dobrą atmosferę i który nie poddaje się do ostatniej chwili na boisku. Tak? No, trzeci set mógł być wygrany przez nas, podjęliśmy ryzyko. Niestety nie opłaciło się. Dzisiaj Olsztyn wywozi 3 punkty i brawa dla nich.
Przed wami niedługo będzie Kuprą, który w sumie dzisiaj wygrał z Katowicami.
Myślę, że do każdego przeciwnika i do każdego meczu podchodzimy tak samo. Tak? To niezależnie, czy to jest Skrabełchatu, Kuprum, Olsztyn. No, naszym zadaniem jest dawać jak maksa na boisku i grać z tym największym zaangażowaniem. My naprawdę wykonujemy dobrą pracę na treningach i przyjemnością jest przyjść na mecz i zaprezentować to, co wypracowaliśmy. Ta codzienna praca na treningach do czegoś prowadzi. Tak? No, moim zadaniem jest pomagać zespołowi jak najlepiej potrafię, a to jakbym się zastanawiał, czy boję się wyjść na boisko, no to nie powinienem być siatkarzem, tak? No, dla mnie to jest mega fun przyjść tutaj na boisko i zagrać mecz, tak? Ja się nie zastanawiam, czy się boję przeciwnika, czy się nie boję. No, dla mnie to jest naturalna sprawa, że wychodzę na boisko i gram o zwycięstwo.
Znamy się bardzo dobrze z Olsztynem, bo rozegraliśmy bardzo dużo tych meczów sparingowych i myślę, że te trzy sety równie dobrze mogły się inaczej wszystkie zakończyć. Ten wynik mógł być 3-0 w tą, w drugą stronę, także myślę, że jak o tym meczu będziemy rozmawiać, to lepiej rozmawiać o tych trzech setach, gdzie naprawdę był wynik na styku i to one zadecydowały. W czwartym troszeczkę, nie wiem, czy spuściliśmy głowy, czy po prostu... Im tak, że tak brzydko powiem, zażarło, że wszystko, czego dotknęli, to były dobre kontakty z piłką i już nie mieliśmy jak odeprzeć tej ich dobrej gry.
Przed wami jest Kuprum, który wygrał z GKS-em Katowice 3-2.
Wydaje mi się, że tutaj nie można mówić, że jakiś wynik jest zaskoczeniem, tym bardziej patrząc na drużyny z Katowic i z Lubina, gdzie wydaje mi się, że poziomem są dość jakby są dość podobne. Lubin dobrze gra, wygrał z Bełchatowem. Jak będziemy nastawieni, no to szacunek do rywala na pewno, ale też wiemy, na co nas stać. Widzimy to na treningach, widzieliśmy to tak naprawdę we wszystkich tych meczach, które rozegraliśmy do tej pory w lidze, że my nie pojedziemy tam i będzie co będzie, tylko będziemy chcieli grać i wygrywać, a wiadomo, każdy ma taki sam cel, także no ciężko mi przepowiadać, co będzie, ciężko mi, bo też jakby nie wiem, nie widziałem za dużo tych meczów Lubina, na pewno przyjdzie czas na analizę i będziemy mądrzejsi, ale jeszcze nie chcę o tym myśleć.
Mecz Trefla z drużyną z Olsztyna chyba słusznie firmowany był na mecz ostatniej kolejki. Wspomniane wcześniej trzy pierwsze sety grane na przewagi. No i na nieszczęście Trefla później nastąpił czwarty set, w którym no, Olsztyn tylko dopełnił dzieła zniszczenia.
Zupełne załamanie drużyny Trefla Gdańsk. I myślę głównie to, co zaważyło na przegranej Trefla właśnie w tej czwartej odsłonie, to jest przyjęcie. Bo w zasadzie nie mieli z czego konstruować tych akcji, jeżeli piłka przyjęta została tam poza w zasadzie, poza linię boiska. Wielokrotnie to już no, ciężko było tak naprawdę nawet dograć tą piłkę do antenki. I moim zdaniem to głównie zadecydowało o przegranej 3-1.
Po meczu spytaliśmy tak troszkę krótko jeszcze trenera Winiarskiego, co on sądzi po tym przegranym spotkaniu. I właśnie teraz przed wami trener Trefla Gdańsk Michał Winiarski.
Zespół w trzech setach walczył. Pamiętajmy, jaki cel ma Olsztyn, jakim my jesteśmy też zespołem. Natomiast uważam, że wynik dzisiaj mógł iść w każdą stronę. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy swoich szans, to na pewno. A jeżeli chodzi o innych zawodników, dostali szansę grania, bo ciężko pracują na treningu i mają swoje szanse. Jak zawodnicy, którzy wyszli w podstawowym składzie, mają słabszy moment, to po to jest cały zespół, żeby grać razem i pomagać sobie w każdym momencie. I myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Graliśmy troszeczkę słabiej, Olsztyn odskoczył, trzeba było coś zmienić.
Najbliższy mecz Trefla będzie rozgrywany na wyjeździe. Gdańska ekipa uda się na Śląsk do Lubina. Domowy mecz najbliższy, środa, 27 listopada. Do Gdańska zawita zespół z Bydgoszczy. Nie zakończyliśmy jeszcze całkowicie tematu siatkarskiego, jednakże musimy się z wami na chwilkę rozstać. Oddamy głos serwisowi informacyjnemu, a my wrócimy już dosłownie za kilka minut.
Dialog sportowy.
To jest Dialog Sportowy, czyli cotygodniowa sportowa audycja Radia Mors. Ze mną, tak jak mówiłem już na początku, dwóch zaszczytnych tak zwanych Mavenów. Tutaj mam podpowiedzi i właśnie użyłem tego słowa. Bartek Opanowski i Mateusz Grosiak.
Dzień dobry.
Jeszcze raz dzień dobry. I my kontynuujemy temat siatkarski. Właściwie będziemy już go teraz kończyć. Jeszcze tutaj wspomnę, jak już mam to w zwyczaju ostatnimi czasy, że jesteśmy na Facebooku, facebook.com/dialog.sportowy. No i podsumujemy teraz ten temat siatkarski. Ostatnia seria gier plus ligi obyła się, można powiedzieć, bez większych niespodzianek.
Większych niespodzianek nie było. Bełchatów wygrał z Będzinem 3-1. Traf, jak wspomnieliśmy wcześniej, 1-3 przegrał z Olsztynem. Zawiercie po bardzo emocjonującym meczu przegrało 2-3 z Oniko Warszawa. Już teraz, jak nazwa brzmiała?
Oniko? No weź, Oniko.
No właśnie chcę poprawić.
Oniko,
się.
Teraz było Oniko, projekt, a teraz mamy Werwę Warszawa Orlen.
Przepraszam, z projektem Warszawa.
Tak, no teraz jest ta paliwowa nazwa, to musimy się teraz wszyscy przyzwyczajać.
GKS Katowice 2-3 z Kuprumem Lubim i Czarni Radom 0-3 z Aksu Kędzierzyn Koźle. I oczywiście wisienka na torcie w moim wykonaniu. Ślepsk Suwałki niestety 0-3 z Jastrzębskim Węglem.
Jeszcze cię tu wyprzedzę, to zanim przejdziemy do Suwałk, bo widzę, że aż szykujesz się, gotujesz się, żeby właśnie o tej drużynie opowiedzieć. To dwie takie największe niespodzianki tej kolejki. Wygrana zespołu z Lubina, z którym przypomnimy, następny mecz będzie grał gdański Trefl. Wygrana po tiebreaku z GKS-em Katowice. No to chyba po formie tego tegorocznej po formie tegorocznej zespołu z Lubina, to ciężko było się spodziewać, że może pokonać GKS Katowice.
Ja myślę, że to była po prostu kwestia nieco gorszej dyspozycji GKS-u Katowice. Może nie szczytowej, ale nieco lepszej formy Kuprum Lubin. No i co tu powiedzieć więcej? No, liga zweryfikuje tak naprawdę. Zobaczymy na przestrzeni całego sezonu, jak im pójdzie. Na razie nie ma co ich spisywać na przegraną w każdym meczu. Aczkolwiek będzie ciężko, żeby wygrać.
No, a tutaj jeszcze mamy kolejny tiebreak, czyli męczarnie zespołu z Warszawy. Celowo omijam tutaj nazwę. Z ekipą Aluronu Virtu nie Warta, ale CMC Zawiercie.
No Zawiercie myślę przyzwyczaiło nas już od paru sezonów, że lubi urwać punkty tym faworytom. No i również to miało miejsce w meczu z Warszawą. Również bardzo wyrównany pojedynek 3-2, także dwa punkty idą do Warszawy i jeden do Zawiercia.
Są głosy, że wielkim zaskoczeniem jest tutaj milionowy już sezon, dobry sezon Michała Masnego w barwach któregokolwiek z plusligowych zespołów, w tym wypadku Aluronu Virtu. No, Michał już jak nas przyzwyczaił jest kluczową postacią tego zespołu, no i...
Jeden z weteranów tak naprawdę.
Tak, dokładnie.
Nie tylko na pozycji, ale w ogóle. Także no, tak jak ja wspomniałem wcześniej, jestem wielkim fanem jego pozycji, jakkolwiek to brzmi. No i cóż, dystrybucja piłki tak naprawdę bardzo dobra i nie ma się do czego przyczepić. Jeden z najmocniejszych punktów zespołu.
Skoro nie ma się do czego przyczepić, to zmieniamy teraz dyscyplinę. Czas na uwielbianą... A przecież no tak, ale ja tu wiesz, ja tu lubię tak z ciebie czasami pożartować. Suwałki, oczywiście niezły biegun rzecz. Zimna, jakże mógłbym to ominąć?
Już miałem się oburzyć. No krótko zwięźle na temat, bo tutaj tylko chyba mnie interesuje postawa Suwałk w lidze.
Niestety... Nie no weź, ja jestem z tego samego województwa pochodzę, więc daleko, tak nie generalizuj.
Daleko mieszkasz. Jak trochę zapomniałeś tak o Suwałkach, to nie jesteś godny wspominania o nich. No w każdym razie Suwałki przegrały 0-3 z Jastrzębskim Węglem ku mojemu rozczarowaniu. No i tak naprawdę najsłabszy punkt Suwałk kreowany na bohatera, kreowany na lidera Bartłomiej Bołądź. Przez postawę tego pana w tym meczu zaczynam wstydzić się mojego imienia, bo to, co zagrał w meczu z Jastrzębskim Węglem, naprawdę wołało o pomstę do nieba.
To zagrał lepiej niż Zbyszek Bartłan z Treflem, czy...
On nawet punktu chyba nie zdobył. On zdobył chyba jeden punkt po bloku, w aut piłka poszła. I dopiero w drugim secie zmienił go Patryk Szwaracki. Naprawdę. I jak oglądam Plus Ligę, to od początku rozpoczęcia Plus Ligi nie widziałem gorszego występu. Nawet naprawdę wspomniany wcześniej Zbigniew Bartman tak gdzie
nawet. Ale zagrał. Mówisz konkretnie o pozycji atakującego, czy ogólnie?
Ogólnie, w ogóle. Naprawdę nie widziałem nikogo, kto by zagrał gorsze spotkanie. A no i wiesz, no Zbyszek Bartman chociaż wyróżniał się na tle tym mobilizacyjnym, jeżeli chodzi o całą drużynę. No a Bołądź tak siedzi cicho, niekoniecznie utrzymuje kontakt z tymi swoimi partnerami z zespołu i no negatywne wrażenie na mnie zrobił.
No nie wiem, jak ja tak obserwuję właśnie karierę Połądzia, to wydaje mi się on tak strasznie nierównym zawodnikiem. No ma mecze, nawet w tym sezonie ma mecze bardzo dobre, no a potem przychodzi taki mecz jak ostatnio i ludzie zastanawiają się, czy on zasługuje w ogóle na reprezentowanie barw klubu, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce.
To znaczy zasługuje na to, bo mimo wszystko bez jego obecności moim zdaniem Ślepsk daleko by nie zaszedł. Natomiast no nic dodać, nic ująć, to co powiedziałeś, tak. On strasznie nierówno gra i właśnie to, co mnie martwi w przypadku Ślepska Suwałki, to jest jednak uboga ławka rezerwowych i w przypadku, gdy dojdzie do takiej sytuacji, jaka miała miejsce w meczu z Jastrzębskim Węglem, gdy dany zawodnik nie spisuje się najlepiej, nie mamy tak naprawdę kogo wprowadzić. Oczywiście był Patryk Szwaracki, bardzo dobrze moim zdaniem go zastąpił, ale mimo wszystko, jeżeli to będzie miało miejsce na innej pozycji niż atakujący, typu rozgrywający, gdzie Tułaniga miał naprawdę duże problemy, wszedł Kacper Gonciarz i no taka gra, widać było, że reprezentował Ślepsk pierwszej lidze, bo to nie była gra na miarę Plusligi w przypadku Kacpa Gonciarza.
To możemy chyba uznać już temat siatkówki za zakończony.
No taki roast trochę
wyczerpałeś, urządziłem. Wyczerpałeś temat suwalszczański? No tak, tak. chyba. Jak się tworzy przymiotnik od
chyba dobrze Suwałki. Powiedziałeś.
No właśnie, z rejonu Suwałk, tak?
Suwalski.
Suwalski, o matko, przepraszam. Nie, mam nadzieję, że żaden polonista mnie w tym momencie nie
mam
słucha.
Mam nadzieję, że żaden mój kolega mnie nie słucha.
Zwłaszcza znający mój wynik z podstawowej matury z polskiego. No ale teraz zakończymy temat tegoż sportu. Jastrzębski Węgiel wygrał pierwszego seta z Bydgoszczą 25-21, a w drugim secie Bydgoszcz już prowadzi 1-0. No nie liczyłbym tutaj na żadną niespodziankę jednak. Piłka ręczna to jest następna dyscyplina, którą się zajmiemy. W tej audycji postaramy się rozpocząć tym razem w sposób lokalny. Ekipa Toru z Wybrzeża Gdańsk podejmowała w niedzielę u siebie w hali AWFIS zespół grupy Azoty Tarnów i nie był to dla gdańszczan bynajmniej mecz prosty, chociaż wynik 25-22 może tutaj dla ludzi nie oglądających tego spotkania, może tutaj prorokować, może tutaj mówić, że o faktycznie 3 bramki to jednak jest w miarę bezpieczna przewaga, ale nic bardziej mylnego. Posłuchajmy teraz, co po meczu miał do powiedzenia zawodnik gospodarzy Krzysztof Komarzewski.
Wróciliśmy do szatni w wyśmienitych humorach i myślę, że będziemy celebrować to zwycięstwo, bo naprawdę dodało nam skrzydeł i przed nami takie mecze, gdzie to po prostu to pozytywne myślenie nam się przyda. Bardzo się cieszę, że bramkarz podbijał te piłki. To jest też zasługa obrony, ponieważ to ze sobą wszystko współpracuje. No i na szczęście dziękujemy Mateusz, że odpalił, że tak powiem, bo to jest nam potrzebne. Te jego rzuty z drugiej linii, naprawdę to my musimy tak grać, bo inaczej będzie ciężko. Nic więcej, tylko podziękować chłopakom. Całemu zespołowi, bo to jest robota całego zespołu. Ja mógłbym się opowiedzieć, że Wróbel tutaj jest liderem, jednym z liderów drużyny, ponieważ już ma trochę ze sezonów za sobą w tej lidze. Nabrał takiego właśnie, że tak powiem, doświadczenia i Wróbel jest nam potrzebny po prostu i będę to powtarzał, bo tak jest po prostu. Derby Pomorza, jak to derby, rządzą się swoimi prawami, więc emocje będą na pewno tak samo jak i walka.
W tym miejscu chciałbym serdecznie pozdrowić Piotrka Papaja, a dlaczego? No to wie już tylko ja, on i popularny Komar, którego właśnie słuchaliśmy. Pierwszą połowę meczu można podsumować jako klasyczną, rozgrywaną punkt za punkt, z błędami, z brakiem wyraźnego faworyta. Chociaż gdybym bawił się w obstawianie meczów, oczywiście tego nie robię, bo hazard w Polsce nie jest do końca, zwłaszcza nieregulowany, legalny, to po pierwszej połowie mógłbym z lekkim przekonaniem wskazać na zespół gości, że to oni wygrają to spotkanie. Tak naprawdę gdańszczan w tym meczu przy życiu utrzymywał rewelacyjny w niedzielę, to nie boję się tego powiedzieć, bo naprawdę to był rewelacyjny mecz w wykonaniu bramkarza gospodarzy, czyli Artura Chmielińskiego. Zwłaszcza prezentował tą znakomitą formę w pierwszej połowie. Po przerwie gra Toru z Wybrzeża Gdańsk kompletnie się odmieniła. Zaczęli rzucać kolejni zawodnicy, chociażby Kamil Adamczyk czy Mateusz Wróbel. Absolutnie kluczowe postacie zespołu Wybrzeża w tym spotkaniu. Notabene Kamil został nominowany do miana gracza kolejki PGNiG Superligi. Więc serdecznie tutaj zapraszamy Was do oddania głosu na facebookowej stronie PGNiG Super Ligi. Przejdziemy teraz do Ligi Mistrzów i na pierwszy ogień weźmiemy mecz pomiędzy PGE Vive Kielce a Vardarem Skopje. Mecz rozgrywany w Kielcach. Apetyty po ostatnim remisie kieleckiego klubu w Skopie były naprawdę spore. Kibice kieleckiej drużyny liczyli na swoisty rewanż i można powiedzieć, że otrzymali co chcieli. Wynik 35-25, różnica 10 bramek na poziomie zwłaszcza europejskim, czyli Ligi Mistrzów, to pokazuje zdecydowanie, kto był prawdziwym dominatorem w tym spotkaniu. Vardar, mimo genialnego Stasza Skubę, czyli środkowego rozgrywającego drużyny z północnej Macedonii, uległo Vive było po prostu nie do zatrzymania. Najbardziej ekscytujące momenty meczu to chociażby genialna bramka Igora Karacicza w 17 minucie spotkania, dobitka Wlada Kulesza w końcówce pierwszej połowy. Jeżeli tutaj jesteśmy przy końcówce tej pierwszej połowy spotkania, to troszkę szkoda tej końcówki. Oczywiście 10 bramek na koniec spotkania to wcale nie jest mało i z tej wygranej należy się po prostu cieszyć. No ale trochę szkoda, bo Kielczanie nieco przysnęli i w trudniejszych meczach, gorzej układających się temu zespołowi, no może być po prostu ciężko wygrać takie spotkanie. Na plus ponadto współpraca między Artiomem Karaliokiem oraz wspomnianym już Igorem Karaciczem. Naprawdę jako kibic piłkierniczy mogę powiedzieć, że tą współpracę oglądało się bardzo przyjemnie. Igor Karacicz w sumie to taki bohater dzisiejszej audycji, jeżeli jesteśmy w segmencie piłki ręcznej, czyli właśnie on i bramkarz drużyny kieleckiej Andreas Wolf znaleźli się w drużynie kolejki w najlepszej siódemce Ligi Mistrzów. Wolf z 38% skutecznością obron no pokazał zespołowi Vardaru, kto tak naprawdę jest lepszym po prostu bramkarzem i lepiej zatrzymuje strzały w tym spotkaniu. To nie był jedyny polski zespół, który rozgrywał swoje mecze w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że oprócz drużyny PGE Vive Kielce w Lidze Mistrzów mamy także inny polski klub, mianowicie Orlen Wisłę Płock. No i kibice tej drużyny również mają powody do zadowolenia. Na wyjeździe płoczczanie po genialnej, zwłaszcza drugiej połowie, pokonali ekipę Kadetten Schaffhausen 27-24 i przy porażce równolegle duńskiego GOG z czechowskimi Dwidiami prześcignęli Duńczyków w tabeli i to obecnie polski zespół zajmuje drugie miejsce w grupie G, w grupie D, przepraszam, które z kolei gwarantuje nam awans do dalszej fazy rozgrywek. Mecz oczywiście zacięty i nie obyło się bez kar, no ale jak to piłka ręczna, tam wszyscy praktycznie grają w zwarciu, więc nie ma się co dziwić. Z plotek transferowych to PGE Vive Kielce od następnego sezonu no już kupiło, można powiedzieć, że kupiło sobie usługi kolejnego gracza. Mowa tutaj o środkowym rozgrywającym, dosyć młodym, bo 18-letnim Islandczyku Haukuru Taransonie, a nawet tu mam problemy z przeczytaniem trochę tego imienia, nazwiska dokładnie, Tarstarson. Oficjalnie będzie on zawodnikiem kielskiego klubu od następnego sezonu, tak jak już powiedziałem. I w sumie jest to dość ciekawa alternatywa jak na środek rozegrania kielskiego, no bo w sumie mamy Igora Karacicza obecnie i jeżeli ktoś miałby go zastępować w razie kontuzji, no to Alex Dujszabajew ewentualnie mógłby być przemianowany z prawego rozegrania na środek, co nie wychodziło mu prawie faktycznie źle, ale jednak chyba lepiej mieć w zanadrzu kogoś, kto faktycznie jest przystosowany do gry na tej pozycji. Tutaj jeszcze się cofniemy na chwilkę do lokalnych rozgrywek, tak jak już słyszeliśmy w dźwięku w wywiadzie z Krzysztofem Komaszewskim. Następny mecz Wybrzeża Gdańsk będzie to mecz z MMMTS-em Kwidzyn, czyli Derby Pomorza, na które serdecznie zapraszamy. Mecz już w tę sobotę, więc w imieniu klubu, w imieniu zawodników serdecznie zapraszamy do odwiedzenia hali AWFIS. A teraz trochę przerwy, później zaczniemy, no bo już zima zbliża się wielkimi krokami, jeszcze co prawda śniegu nie ma, ale sporty zimowe pukają do naszej audycji coraz głośniej. Dzisiaj będzie taki mały początek, ale najpierw trochę muzyki.
Everybody let it rock. Everybody. shift to any set mix nicks. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock. And everybody in old cell block. Well, Danny to the jail, let it rock. 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 Hey, hey, z tej strony Angelika Cichocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
W meczu Jastrzębskiego Węgla z Wisłą Bydgoszcz przy prowadzeniu w setach Jastrzębskiego 1-0. W drugim secie Jastrzębski prowadzi 14-11, czyli można powiedzieć, że mecz układa się tak, jak wszyscy sobie wcześniej zakładali. Powiedziałem, że nadchodzą sporty zimowe i tak właśnie teraz nadejdą te sporty, a dokładnie jeden, łyżwiarstwo figurowe. Co ciekawe, przeprowadzane od już 18 lat zawody międzynarodowe Warsaw Cup, po raz piąty mający formułę prestiżowego Challengera Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej, zakończyły się dokładnie w niedzielę wieczorem bardzo dobrymi wynikami polskich zawodników. Między innymi zaledwie 17-letnia Jekaterina Kurakowa w Cuglach wygrała konkurencję solistek, ustanawiając, co ciekawe, nowe rekordy zarówno w programie dowolnym, jak i w ocenie łącznej. Pokonała m.in. bardzo utytułowaną Amerykankę Brady Tennell. Chociażby z jej osiągnięć to, że była dziewiąta na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu, a w drużynie już na tych samych igrzyskach zajęła trzecie miejsce i zdobyła medal brązowy. Warto odnotować także fakt, iż jest to pierwszy medal dla Polski w Challenger Series i co ważne, jest to medal, można powiedzieć od razu, złoty. Tutaj widzę, że atmosfera w studiu dalej jest bardzo wesoła, a to dzięki naszym Mavenom Bartkowi Opanowskiemu i Mateuszowi Grosiakowi. Nie musicie już teraz z nami witać, bo to już za nami. Wiem, że na to czekaliście i teraz przechodzimy do tego, co lubicie najbardziej. Wiem, bo znam was już trochę, a mianowicie motorsport i na pierwszy ogień Formuła 1.
No, treningi w tym roku w Brazylii zaczęły się, można powiedzieć, były bardzo wyrównane. Naprawdę ciężko było określić, który zespół będzie miał najlepsze tempo. Na początku wydawało się, że faworytem będzie Ferrari, moim zdaniem. Jednak potem Red Bull szybko wyskoczył na prowadzenie i w kwalifikacjach pokazali rogi. Verstappen zdobył pole position tuż przed Sebastianem Vettelem.
Ogólnie konfiguracja toru, mam wrażenie, bardzo Red Bullowi sprzyja, bo mało prostych, dużo zakrętów aerodynamicznych, sekcji również sporo. Te proste stosunkowo krótkie.
Sam tor jest stosunkowo dosyć krótki, a jeden z najkrótszych w kalendarzu.
Nawet już w strefach DRS tych wykorzystujących, znaczy na prostych wykorzystujących silnik, Red Bull pokazał, że ich dostawca silnikowy już daje radę.
Należy też dodać o wysokim położeniu nad poziomem morza. Porównywalnie do Meksyku. Meksyk jest najwyżej. Troszeczkę niżej niż Meksyk, jednak to na pewno sprzyjało Hondzie.
No właśnie, już trochę rozpoczęliśmy ten temat i zacznijmy może od treningów. Mimo, że już wspomnieliśmy trochę, Mateusz, wspomniałeś o kwalifikacjach, to jednak w treningach, co ciekawe, wcale nie było tak nudno, jak często bywa w trakcie weekendów wyścigowych.
Ja myślę, że najważniejszym wydarzeniem dla przeciętnego polskiego odbiorcy był wypadek Roberta Kubicy na samym początku drugiego treningu. W pierwszym nie startował, bowiem jego miejsce zajął Nicolas Latifi na 99,9% przejmujący jego obowiązki w roku 2020. Robert wyjechał na zakręcie bodajże numer 2. Czy 3? 2.
2.
Wyjechał na zakręcie numer 2, dość agresywnie wjeżdżając w tarkę. I niestety nie było możliwości sprawdzenia, w jakim stopniu, jak dużo deszczu leży na tym zakręcie, bowiem nikt przed nim nie jechał. Robert najechał na tarkę. Okazało się, że tam było za dużo wody. Samochód się obrócił i niestety Robert zakończył swój udział w P2 na bandzie.
Samochód trzeba było odbudować, jednak okazało się, że komponenty silnika, jak i skrzynia biegów nie uległy uszkodzeniu, więc Robert nie dostał w tym tygodniu żadnych kar, jeśli dobrze pamiętam.
Nie dostał, a z tego odbudowywania bolidu, to ciekawy jest fakt, że do odbudowania właśnie Bolidu Roberta użyto części w specyfikacji sprzed tegorocznego Grand Prix Niemiec, gdzie przypomnimy Robert...
Jeszcze z Australii, to była specyfikacja z pierwszego wyścigu tego roku.
Chciałem powiedzieć. Cały bolid właśnie miał tą starą specyfikację, oprócz przedniego skrzydła. I właśnie, co mówił Robert w wywiadach potreningowych, pokwalifikacyjnych, kiedy dziennikarze pytali się go, jak sprawuje się właśnie to odbudowane auto.
Ja mam wrażenie, że z wyścigu na wyścig Robert jest coraz bardziej weselszy. Że
no im bliżej zakończenia kontraktu, tym...
Że już ta jego przygoda z Williamsem mija. No w zasadzie obojętność, no coś, co tu więcej powiedzieć, bo... Już jeszcze na początku sezonu Kubica się łudził, że będzie miał wpływ na jakiś wpływ na zespół i że te ich, nazwijmy to w cudzysłowie, wypadki są kolokwialnie rzecz ujmując, do ogarnięcia. Natomiast im dalej w las, tym więcej problemów było. I zapytany Robert, jak się zapatruje na wyścig w Abu Dhabi, powiedział, że zapatruje się najlepiej w tym sezonie, bo już wie, że to jest zakończenie tej jego przygody z Formuły 1 w roku 2019. Nie mówię, że w ogóle, ale w roku 2019.
Jeżeli zaś chodzi o perspektywy Roberta na przyszły rok, moim kandydatem na serię, która byłaby dla niego idealna, myślę, że DTM-y to naprawdę byłby świetny kandydat, by pokazać jego prawdziwe tempo.
No otwarcie mówisz DTM, że bardzo by chciał startować w serii DTM i również właściciel serii DTM Gerhard Berger, kiedyś startował w Formule 1.
Oczywiście.
Powiedział, że Roberta by powitał z otwartymi ramionami w tej serii.
No taka osoba jak Robert jednak dość znana w świecie motorsportu, nie tylko w samej Formule 1. No to nawet marketingowo dla DTM-u trochę jakby byłoby takim zastrzykiem popularności. No DTM raczej poza Niemcami raczej nie jest dość popularną serią, przynajmniej tak mi się wydaje.
Polemizowałbym.
No, myślę, że jest więcej troszkę serii bardziej popularnych od DTM-u, ale to już temat jest na inną rozmowę. Kwalifikacje i tutaj chyba spodziewaliśmy się tego, że Max Verstappen po raz drugi w swojej karierze zdobędzie to pole position.
Tak, treningi zdecydowanie ujawniły dobrą formę Red Bulla, o czym już wspominaliśmy wcześniej. I Verstappen tak naprawdę dominował w kwalifikacjach. Jego przewaga nad Ferrari nie była jakaś bardzo duża, ale była pewna. Wiedział, na co może sobie pozwolić z samochodem. No i Sebastian Vettel ukończył za nim, nie pamiętam, 0,1 sekundy bodajże.
Bardzo mało.
Mniej tak. niż chyba nawet 1/10 było.
Tak.
Wiecie co, ja doszedłem do takich wniosków, znaczy moich prywatnych, tutaj nie muszę mówić, że to jest obiektywne, ale patrząc na formę Maxa Verstappena i jego poprzednich teammate'ów, ja dochodzę do takiego wniosku, że to niekoniecznie wszyscy partnerzy zespołowi Verstappena są tak słabi, że musieli relegować, tak jakby zarządcy Red Bulla ich do Toro Rosso, tylko mam wrażenie, że ten bolid po prostu wyjątkowo leży Verstappenowi. I obawiam się, że gdy dojdzie do momentu, bo na pewno dojdzie, że Verstappen zmieni zespół, to już może nie być tak różowo, jak wszyscy myślą, że jest w tym momencie. Bo ja jestem w stanie zaryzykować tą teorią, że Verstappen, owszem, bardzo dobrym jest kierowcą, ale nie jest na tyle wybitnym, jak wszyscy mówią. Bo jednak dużo zależy od bolidu i od charakterystyki tego bolidu, a jednak Red Bull mu wyjątkowo leży.
Rzeczywiście, może coś w tym być, bo z jednej strony tempo Gasly'ego było drastycznie gorsze niż tempo Verstappena. Z drugiej strony Alexander Albon radzi sobie stosunkowo dobrze, bym powiedział.
Ciekawa statystyka, jeżeli mogę ci przerwać, to od czasu, kiedy Alex Albon jest w Red Bullu, właśnie został awansowany z Toro Rosso, to co ciekawe, zdobył łącznie więcej punktów niż Max Verstappen w tym samym czasie, więc to jest dość ciekawa statystyka.
Tak, jest taka statystyka, potwierdzam. I rzeczywiście pokazuje, że utrzymuje stałe tempo, zdobywa punkty regularnie i kręci się w tej top szóstce, co Gasly'emu czasem się nawet nie udawało niestety. Z drugiej strony Gasly pokazał, że kiedy już nie jest na świeczniku, kiedy znowu jeździ w tym małym zespole ze środka stawki, potrafi jeździć bardzo regularnie. Zdobywając o wiele lepsze pozycje niż było to w Red Bullu.
Tylko mnie zastanawia teraz jedna rzecz. Po relegacji Gasly'ego, jaki jest sens trzymania tak naprawdę tego człowieka w zespole juniorskim, kiedy wiesz, że on nie awansuje do zespołu numer jeden?
No,
bo stricte do rozwoju tego samochodu, no to nie wydaje mi się, żeby on miał taki wpływ na rozwój samego Torresa.
No ale to tak samo sytuacja z Danielem Kwiatem, tak? Też był w Red
Znaczy
Bullu.
Wiemy, że program juniorski w ogóle Red Bulla jest w dość dużym dołku, więc...
No a ich jakby polityka, czyli obsadzanie miejsca drugiego w zespole Red Bulla, oni jakby dążą do tego, żeby drugim kierowcą, ogólnie cały zestaw kierowców w ich teamie, to byli ludzie, którzy ukończyli ich program juniorski. No średnio im się to powodzi i mogę zaryzykować stwierdzenie, że po jakimś czasie już chyba w trochę najbliższym może im się to odbić czkawką.
Ale na obronę programu juniorskiego Red Bulla spójrz na podium, jakie było
w tym wyścigu. To już jest swoisty prolog do rozegranego właśnie w niedzielę. Nasze na polskie warunki był to wieczór, niedzielny wieczór. Wcale humor nie był popsuty, bo wyścig naprawdę był emocjonujący.
Od drugiej połowy.
No i właśnie, no ja osobiście oglądałem trochę z opóźnieniem wyścig, no i muszę powiedzieć, że strasznie się wynudziłem, tak jak już mówisz, strasznie się wynudziłem oglądając tą pierwszą połowę wyścigu. No już w pewnym momencie wam zakomunikowałem, że tutaj awaria Walteriego Bottasa, awaria jednostki napędowej, wyjeżdża samochód bezpieczeństwa i mogło się zrobić ciekawie i faktycznie ciekawie się zrobiło.
Było ciekawie, ale jedyne co mnie smuci w zasadzie w tym sezonie to, że większość wyścigów, które było, nie wiem, czy nie wszystkie nawet, wszystkie wyścigi, które były w tym sezonie ciekawe, miały co najmniej jeden safety car podczas rywalizacji. Więc owszem, było ciekawie, ale jednak spora część widowiska była spowodowana tym, że jednak wyjechał samochód bezpieczeństwa.
Tak, jest to taka pewna losowość, która zdecydowanie utrudnia zespołom przewidzenie odpowiedniej strategii wyścigowej i to jest niepokojący znak, jeżeli spojrzysz się na zainteresowanie włodarzy Formuły 1. Zastanawiam się oni, czy nie wprowadzić sztucznego podziału na samochody bezpieczeństwa w wyścigu, żeby wprowadzić sztuczny element losowości. Niestety w NASCAR to się nie sprawdziło. Oni w to poszli i fani nie byli zachwyceni. Mogę potwierdzić, że rzeczywiście nie jest to zbyt fortunne, bo niestety zespoły wiedzą dokładnie, kiedy samochód bezpieczeństwa wyjedzie. To nie jest niespodzianka. I po prostu no, sprawia to sztuczne zestawienie stawki ze sobą z powrotem, ale no, nie daje to zbyt tak dużych emocji, jak na przykład było to w Brazylii.
Ogólnie moim zdaniem już prologiem do tego sztucznego uatrakcyjniania wyścigów to było wynalezienie systemu DRS, więc no, widać, że współczesna Formuła 1 troszeczkę cierpi, ale chyba nie o tym dzisiaj, tylko o wyścigu.
Trochę cierpi, no przypomnijmy DRS, powszechne użycie DRS-u było wprowadzone zostało wprowadzone w 2011 roku, w czasach, kiedy dominację w Formule 1 dominował właściwie zespół Red Bulla. No patrząc na obecną stawkę, no dalej jest w czubie, ale no nie aż tak, przypomnijmy 4 tytuły mistrzowskie Sebastiana Vettela w tym czasie, bezpośrednio przed erą hybrydową, no to zdecydowanie pokazywało, który zespół jest w tym czasie najlepszy. Później, jak powiedziałem, 2014 rok, era hybrydowa, dominacja bezsprzeczna zespołu Mercedesa. No i właśnie myślę, że ten spory kawał czasu, no to jednak musiało dać właśnie tutaj wspomnianym włodarzom Formuły 1 do myślenia i oni teraz troszkę na siłę szukają właśnie tych sposobów, żeby uatrakcyjnić wyścigi Formuły 1. No, mówiliśmy już o 2021 roku i owych zmianach w przepisach. Osobiście mam nadzieję, że jednak to pójdzie w dobrym kierunku i rzeczywiście będziemy oglądać stawkę bardziej wyrównaną i po prostu wyścigi będą lepsze dla oka.
To co, wracamy do wyścigu z Brazylii.
Oczywiście, ale to chyba do drugiej połowy, tak? No ewentualnie możemy jeszcze powiedzieć o tym, że Robert Kubica mógł mieć bardzo duży wpływ na ukształtowanie podium.
Znaczy jego zespół, ten Robert Kubica niewiele miał do powiedzenia.
No ale sam kierowca został później ukarany, no ale to jest standardowa procedura,
Może wytłumaczmy o co chodziło, bo
oczywiście,
troszeczkę...
bo nie każdy oglądał wyścig.
Dokładnie.
Robert został wypuszczony niestety tuż przed Maxa Verstappena, zajeżdżając mu drogę, kiedy to Max Verstappen walczył z Lewisem Hamiltonem o prowadzenie w wyścigu. Mogło to bardzo zmienić losy wyścigu i spowodowało w sumie, że Max Verstappen spadł za Hamiltona na parę okrążeń.
Ciekawa jest interpretacja sędziów w ogóle, bo tuż po wyścigu, znaczy w trakcie wyścigu, zdecydowali oni na nałożenie kary 5 sekund na Roberta Kubicę, kiedy z reguły za tego typu incydenty po prostu karze się zespoły karami finansowymi. A powieści go Robert Kubica dostał 2 punkty karne, a wiesz, jaka była, było wytłumaczenie tej decyzji?
Jakie było wytłumaczenie?
Wytłumaczenie tej decyzji było takie, że Kubica rzekomo za późno zareagował na zielone światła. Ja oglądałem onboard podczas zmiany opon w trakcie tego feralnego pit-stopu i on wyjechał może, nie wiem, pół sekundy po zgaszeniu, po zapaleniu się zielonego
Czyli
światła.
Czyli taka standardowa reakcja, zwłaszcza jeszcze musimy dodać reakcję poszczególnych komponentów samochodu i...
Standardowa reakcja, tym bardziej jeszcze wartym zauważenia jest fakt, że gdy zapaliło się to zielone światło, mechanicy jeszcze nie skończyli dokręcać uszczelek na opony, na koła, przepraszam. I gdyby Kubica zdecydował się wyjechać nawet 0,01 sekundy po zapaleniu się zielonego światła, to by się skończyło tragicznie, bo prawdopodobnie by nawet nie miał założonego koła już. By się odkręciło ono po prostu, no bo mechanicy nie skończyli pracować przy bolidzie.
Jeżeli byłoby to koło z prawej strony, to przy ewentualnym skręcie osi, no Max Verstappen nie miałby zdecydowanie ciekawego wyścigu, ewentualne odkręcone koło mogło uderzyć w jego samochód, no i przedwcześnie zakończyć jakże w ostatecznym rozrachunku korzystny wyścig dla Holendra.
Zdecydowanie. Bardzo kontrowersyjna decyzja sędziów i o ile się na przestrzeni całego sezonu nie popisywali ze swoimi decyzjami, z brakiem konsekwencji, ze złymi po prostu karami. Pierwszy przykład z brzegu chociażby Kanada i kara dla Vettela. No coś jest do zmiany zdecydowanie, bo sędziowie tutaj no, popisują się brakiem konsekwencji, brakiem w ogóle jakiegokolwiek obiektywizmu, jeżeli chodzi o ocenianie zachowania kierowców i zespołów.
Bardzo dobrze, że powiedziałeś o tym braku konsekwencji, bo będzie jeszcze jeden moment w wyścigu, właściwie już na samym końcu, gdzie ta niekonsekwencja wyjdzie w praniu, ale teraz powrócimy do samochodu bezpieczeństwa i bezpośrednio do momentu po zjechaniu tegoż samochodu do pit stopu i po restarcie wyścigu. A mianowicie chcę tu wspowiedzieć o włoskim zespole o jakże czerwonych barwach, który dostarczył swoim kibicom wielu no, niepozytywnych tym razem wrażeń.
Jeszcze chcę powiedzieć jedno o braku konsekwencji sędziów i o złych decyzjach. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego zostało pokazane, znaczy dlaczego wyjechał safety car podczas incydentu z Bottasem.
No, on wyjechał,
on zjechał w dość bezpiecznym miejscu i moim zdaniem max to, co mogli zrobić sędziowie, to wirtualny safety car albo chociażby podwójna żółta flaga.
No to właśnie proponowali komentatorzy na polskiej transmisji.
Nie tylko na polskim, również
myślę, że to taki ogólno pojęty pomysł był, żeby i bardzo dobry.
Myślę, że sędziowie po prostu korzystają z pierwszej lepszej okazji, aby
uatrakcyjnić, nie? To zostało powiedziane już.
To też, ale argumentowali to tym, że samochodu nie dało się wtoczyć bezpośrednio za bariery, ponieważ no, teren był tam po prostu nierówny. Uniemożliwiał to zrobienie zwykłą siłą ludzką. Potrzeba było wyprowadzić pojazd i argumentowali to, że taka sytuacja wymaga samochodu bezpieczeństwa.
No to akurat ta sytuacja z dźwigiem, to nie mamy się co dziwić, jednak już...
Znaczy historia nauczyła, że to może być
tak,
niebezpieczne, ale...
Nawet śmiertelny.
I mimo wszystko wydaje mi się, że wirtualny samochód bezpieczeństwa byłby odpowiedni?
Wystarczy całkowicie by. No myślę,
znaczy,
że
moim zdaniem, nie wiem jak to, może sędziowie są większymi, znaczy na pewno sędziowie są większymi specjalistami ode mnie, ale mimo wszystko, jeżeli tak, duża część środowiska spiera się z tym, co powiedzieli sędziowie, no to jednak coś może być na rzecz.
No tam zdecydowanie w tym miejscu, gdzie Valtteri Bottas zjechał na pobocze, tam daleko do miejsca za barierami nie było, więc no
Możemy polemizować.
Przynajmniej możemy jakby powiedzieć, że samochód bezpieczeństwa przysłużył się końcowym losom tegoż wyścigu. I właśnie tutaj chciałem jeszcze raz zacząć temat zespołu Ferrari.
No rozmaicili nam widowisko, co mam powiedzieć.
Zdecydowanie. I w roli głównej znowu Sebastian Vettel.
Znaczy też tutaj ludzie się kłócą, czy to jest wina Vettela, czy to jest wina obu kierowców. Znaczy ja należę do tego pierwszego grona. Sądzę, że Sebastian Vettel tu zawinił, bo perfekcyjnie na onboardach widać, że Leclerc jechał swoją linią po wewnętrznej stronie toru. Sebastian Vettel konsekwentnie wyjeżdżał od zewnętrznej. Myślał, że Leclerc się przestraszy, podejrzewam, i odbije kierownicą na lewo, ale no, Leclerc równo trzymał swoją linię i przez to byliśmy świadkami nieukończenia wyścigu przez oba bolidy Ferrari.
Należy zaznaczyć, że kiedy jednak ściga się ze swoim kolegą zespołowym, no należy zachować pewien dystans i szacunek. To jednak jest kolega zespołowy. Można zabrać całą pracę swojemu zespołowi i niestety Sebastian Vettel to zrobił.
Po raz kolejny w sumie to zrobił, no bo to nie jest pierwszy raz, to nie jest pierwszy jego teammate, z którym Sebastian Vettel na torze ma, no, niedobre stosunki, tak to określę.
Ja myślę, że te złe relacje między Vettelem a Leclerciem rozpoczęły się od Grand Prix Rosji, kiedy tam
To wymuszone, problemy wymuszone zmiany pozycji, tak?
Z tym strumieniem czystego powietrza.
A, tak.
Już. Tuż po starcie. No w każdym razie tutaj też dużo fachów od Formuły 1 mówi, że sezon 2020 może być ostatnim sezonem Vettela w Ferrari, o ile w ogóle nie w Formule 1, bo zaczyna wyglądać na to, że Vettelowi troszeczkę zaczyna siadać psychika.
No to nigdy nie było chyba jego mocną stroną.
Aczkolwiek się poprawił.
No to jest zdecydowana prawda.
Sezonu 2018 już widać, że Vettel panuje nad sobą. Po tym feralnym incydencie z Hamiltonem w Baku 2017.
Na pewno lepiej radzi sobie z presją.
Zdecydowanie, ale to nie zmienia faktu, że w tym sezonie no, trochę błędów mu się zdarzyło.
No to jednak taka jest swoista droga Sebastiana Vettela od bycia swoistym pupilkiem zespołu Red Bulla, gdzie no... Mark Webber nie miał z nim łatwego życia, bo jednak Sebastian był na każdym kroku wywyższany, to pod niego były układane w większości strategie.
Słynne Multi-21.
Multi-21, tak jest. No i troszkę szkoda tutaj w tym miejscu, może trochę się nutkę nostalgii wprowadzę, bo Mark Webber jednak, zwłaszcza w sezonie 2010, miał szansę, żeby zostać mistrzem świata. Tak samo jak Fernando Alonso, ale to jest już zupełnie inna historia.
Jednak polityka Red Bulla daje dużo o sobie znać, bo jednak widać, że oni z sezonu na sezon, jeżeli mają szansę na mistrzostwo, to oni robią wszystko, żeby mistrzostwo zdobył ten młodszy kierowca, żeby bić kolejne rekordy, tak samo jak forsowali zwycięstwo Verstappena, żeby zdobył pole position, żeby był najmłodszym zdobywcą pole position. Jak wiemy, to się niestety nie udało. No i nic dodać, nic ująć.
Red Bull, już mówiłem o Red Bullu, no ale kiedy Sebastian Vettel przyszedł do zespołu Ferrari, no to nie miał takiego łatwego życia ze swoimi teammate'ami. No Kimi Raikkonen jednak nie jest typem człowieka, który zdecydowanie odpuszcza. No na pewno jeszcze samo kierownictwo zespołu Ferrari nie podało tak pomocnej ręki, jak kierownictwo zespołu Red Bulla.
Wiecie co, jeszcze wracając do tego incydentu między Vettelem a Leclerciem, bardzo ciekawą rzecz powiedział Mattia Binotto i po części ma rację, Mattia Binotto, czyli szef całego zespołu Ferrari. Zwrócił uwagę dziennikarzom na to, że czegokolwiek Ferrari by nie robiło, to spadnie na nich krytyka. Bo gdy Ferrari zarządzi team orders, tak zwane, czyli zespół decyduje o kolejności zawodników, jest Ferrari krytykowane. Jeżeli Ferrari nie wtrąca się na walkę do walki zawodników, też Ferrari jest krytykowane. Także no tutaj troszeczkę taka sytuacja patowa dla zespołu z Maranello.
Myślę, że ma rację. Wystarczy spojrzeć na nagłówki, jakie były w włoskich gazetach po tym feralnym zderzeniu, no nie były zbyt przychylne.
Tak, może no tutaj się z tobą, Bartek, zgodzę. Słynne team ordery, chociażby w zeszłym sezonie, gdzie Valtteri z James i reszta komunikatów, tak właśnie.
W Mercedesie o dziwo to wychodzi, a w Ferrari czegokolwiek by nie robili, to wychodzi na złe.
No ale to już chyba jest taka swoista włoska mentalność, jednak Mercedes to jest zespół budowany na niemieckiej, można powiedzieć, niemieckiej solidności.
Niemiecka
i tej
precyzja.
Tak, to jest prawda. No i jednak ma w sobie trochę genów z Wielkiej Brytanii, co też, no, jeżeli ktoś zna historię, to wie, jak swego czasu Wielka Brytania prezentowała się na mapie świata. Nie kończymy jeszcze tematu wyścigu. Najciekawszy chyba, bo można tak powiedzieć, najciekawszy moment oprócz właśnie tego zderzenia bolidów Ferrari, no to jest kilka ostatnich okrążeń wyścigu.
Myślę, że najciekawszy moment to było pierwsze okrążenie po wyłączeniu się, zjechaniu safety cara do pit stopu. Strasznie opóźniał Lewis Hamilton wyjazd. Przypominamy, że on ma prawo spowalniać całą stawkę aż do przekroczenia linii mety. W momencie, gdy wyjeżdżał.
A to nie Max Verstappen był pierwszym
zawodnikiem. Za drugim razem Max Verstappen.
Wydaje mi się, że...
I Hamilton i Verstappen. Ja
no tak,
chciałem powiedzieć, że Verstappen jeszcze bardziej dobitnie to zrobił.
Oj, Verstappen to przesadził moim zdaniem.
On zdecydowanie tak ścisnął.
No to nawet prosta się zaczęła i on nadal spowalniał całą stawkę.
Tak, on już był jakby za wjazdem do pit stopu i dopiero wtedy, jeżeli mi się dobrze kojarzy, to wtedy przycisnął gaz. Także
W każdym razie tuż po neutralizacji drugiego safety cara majstersztyk w wykonaniu kierowców Red Bulla. W zasadzie w jednym momencie obaj wyprzedzili w ten sam sposób zarówno Hamiltona, jak i Walteriego Bottasa. Po wewnętrznej szedł Hamilton, Verstappen po zewnętrznej, drugi zakręt w prawo. Już Verstappen miał linię wewnętrzną, więc udało się mu wyprzedzić liderującego Hamiltona.
A na drugim restarcie, bo myślę, że do tego możemy przejść, Lewis Hamilton bardzo ostro próbował wyprzedzić najpierw Gasly'ego i potem w kolejnym zakręcie zbliżył się do Aleksandra Albona.
Może przypomnijmy, jak on w ogóle tam się znalazł. Przed drugą neutralizacją Hamilton zdecydował się, że nie będzie zmieniał opon. Dla mnie to jest w ogóle nie do zrozumienia taka decyzja, bo jednak większa część stawki zdecydowała się na wyjazd do pit stopu.
No bo słusznie, przypomnijmy, najtwardsza mieszanka na ten weekend wyścigowy nie spełniała swoich
założonych. U wszystkich zespołów w zasadzie. Tak. U wszystkich zespołów nie spełniała.
Nawet Robert Kubica wymusił bodajże pit stop, żeby zmienić tą twardą mieszankę.
Robert Kubica to ma...
Ale ja to tylko daję przykład.
Robert oczywiście. Kubica ma klasycznie chyba po... Ile miał Kubica zmian opon w Brazylii?
Wydaje 4? Mi się, że 4.
No, a tak. reszta stawki miała po 2. Także no już...
Jest 2 razy lepszy.
Pomijamy temat Williamsa, bo dla mnie zespół ten i to, w jaki sposób traktują Kubicę, to jest żart. Ale no, bądźmy szczerzy, jeden z lepszych wyścigów, jaki był w tym sezonie. Co było potem? Co było potem? Rywalizacja Hamiltona z Albonem. Strasznie ja cierpiałem, jak patrzyłem na to, w jaki
kontaktowa
sposób został...
rywalizacja.
Strasznie cierpiałem, jak patrzyłem, w jaki sposób został potraktowany Albon, bo jechał chłopak po swoje pierwsze podium w życiu. Formula 1 oczywiście. To było chyba przedostatnie w ogóle okrążenie, albo ostatnie nawet. Końcowa faza sektoru numer 3. Albon co prawda troszeczkę za szeroko wyjechał, ale zdołał zjechać na tą optymalną swoją linię, a Hamilton nie wiedzieć czemu się w niego wpakował, wewnętrzną część bolidu.
Tam było zblokowanie kół, przynajmniej jednego
tak,
koła.
Też, Hamilton i właśnie zblokował. Zostawiając to miejsce na wejściu, Lewis Hamilton po prostu stwierdził, że zostawił miejsce, próbował się tam wcisnąć, ale Albon zamknął te drzwi. No, ale jednak wina bardziej leży po stronie Lewisa Hamiltona.
I pierwotnie wyścig zakończył się miejsce pierwsze dla Verstappena, drugie miejsce dla Gasly'ego, trzecie dla Hamiltona.
No właśnie, ale... tutaj przechodzimy do tej niekonsekwencji sędziów.
Właśnie, chciałem powiedzieć o tej niekonsekwencji sędziów. Dla mnie, skończmy. Hamilton dojechał trzeci, doszło do ceremonii, wszyscy dostali puchary.
No a przed ceremonią jeszcze wywiady, które przeprowadzą nie kto inny jak Rubens Barrichello.
Właśnie to chcę powiedzieć, że właśnie. Hamilton otwarcie mówił, że to była jego wina. Jeszcze przed w ogóle ceremonią. Hamilton otwarcie powiedział, że to jest jego wina i tak naprawdę nie widzi problemu w tym, gdyby dostał karę. Sędziowie na to nic nie zrobili. Doszło do ceremonii, puchary zostały rozdane i dopiero godzinę albo półtora po całej ceremonii Lewisowi Hamiltonowi została wlepiona kara 5 sekund, przez to spadł na szóste miejsce?
Siódme.
I ostatecznie Carlos Sainz zajął jednak to trzecie miejsce, a nie Lewis Hamilton. Warte zaznaczenia jest to, że najmłodsze podium od roku 2008.
Kiedy... I do tego pierwsze podium McLarena od Australii 2014, także 5
gdzie,
lat.
Gdzie, przypomnijmy, miejsce na podium zajął Kevin Magnussen.
I Jenson Button,
a dokładnie to minęły właśnie od tego sławetnego podium 2072 dni.
Od podium Moncy najmłodszego minęło jeszcze więcej, bo to był Sebastian Vettel, Heikki Kovalainen i Robert Kubica.
Monca 2008, bardzo dobrze pamiętamy, sławetny wyścig deszczu i właśnie pamiętam ten deszcz, a nie tylko nietypowe malowanie Roberta, gdzie miał na kasku flagę Włoch. Teraz powiedzieliśmy o miejscu trzecim. Do tematu McLarena myślę, że jeszcze na chwileczkę przynajmniej wrócimy, ale jeszcze drugie miejsce jest bardzo ciekawe. Pierre Gasly, który jest ciekawe, w zespole juniorskim Red Bulla, czyli Toro Rosso, radzi sobie zdecydowanie lepiej niż w zespole seniorskim, teoretycznie przynajmniej mocniejszym.
Ogólnie to jakieś parę sekund po zakończeniu się wyścigu ogółchłem.
Bo a miało, to prawda, to miało miejsce dość, transmisję.
Miała miejsce dość ekscentryczna radość Pierre'a Gasly'ego po zdobyciu drugiego miejsca. No zaczął tak się, przepraszam za słownictwo, ale
krzyczeć
przez to radio, że naprawdę no, nie sposób było to wytrzymać. No brawo dla niego, ale mimo wszystko, pomimo tego wielkiego sukcesu, jakim jest drugie miejsce, to kariery mu nie wróży.
No i dochodzi w tym momencie do kuriozalnej sytuacji, bo z czterech kierowców Red Bulla w stawce tylko album nie zaliczył w tym roku miejsca na podium.
No, myślę, że przed albumem jeszcze przynajmniej kilka sezonów dobrego ścigania. Przypomnijmy, że przed sezonem 2019 chłopak ani razu nie miał możliwości bycia w kokpicie bolidu Formuły 1, a teraz...
Przecież on miał już podpisany kontrakt z Nissanem w Formule E.
Tak, dokładnie.
Dopiero
tak.
W końcówce jakoś sezonu został wyrwany z tego Nissana jakimś cudem i podpisał kontrakt z Toro Rosso.
To myślę, że przy takiej dominacji, zwłaszcza w pierwszej części sezonu Mercedesa, później walka między Ferrari a Mercedesem była trochę bardziej wyrównana, ale przy takich dwóch hegemonach w tym sezonie, no to Red Bull nie miał łatwego zadania, żeby zająć zwyciężyć wyścigi, ale i zająć miejsce na podium.
Ale szczerze mówiąc, to co Red Bull miał wygrać, to wygrał to w tym sezonie. Bo było Monaco, które wygrał.
Hamilton wygrał.
Hamilton wygrał, ale Red Bull
prezentował. No, pamiętasz tą pogoń Maxa za
Ach, przecież,
Hamilton.
To
no
też
i
słynne
krzyki,
50
że...
albo 40 okrążeń na jednych oponach,
tak jest. No tak. I które już umierały, ale Lewis swoją genialną ręką, genialnego kierowcy jednak zdołał to uratować. Cisza nastała, bo kontemplujemy nad wielkością Lewisa Hamiltona. Tutaj będziemy kończyć, bo już czas nas troszkę nagli, a chcemy jeszcze poruszyć inne serie wyścigowe, które odbywały się w tym ostatnim czasie. Chciałem powiedzieć jeszcze o McLarenie, że McLaren bardzo dość no, sympatycznie użyje tego zwrotu, który jest popularny wśród zwłaszcza jednego polskiego komentatora Formuły 1, dość sympatycznie świętował właśnie to podium, które zostało zdobyte po tak długim czasie.
No niestety, nie mogli celebrować tego przed kamerami, więc nagrali wszystko na serwis Instagram. Poszli całą w ogóle drużyną na podium, fantastycznie to wyglądało. Szampan się lał, także to wszystko wyglądało tak naprawdę, jak gdyby to siedziało podczas oficjalnej ceremonii, a nie prywatnie przez zespół McLarena.
To jeszcze tutaj pytanie na koniec tematu Formuły 1. Czy Albon jest rzeczywiście słusznym wyborem dla Red Bulla na kolejny sezon?
Jest. Moim zdaniem jest.
Również się zgadzam. Jakby nie mają zbyt wielkiego wyboru. Z drugiej, patrząc na skład Toro Rosso, obaj kierowcy zostali już przetestowani w seniorskiej ekipie, a Albon naprawdę mi osobiście zaimponował swoimi osiągami i w Brazylii miałby zasłużone podium.
To znaczy, oni wybór mają, tylko tego wyboru nie chcą podjąć, bo mają dwóch tak naprawdę bardzo dobrych kierowców do wyboru, którzy są w tej chwili wolni. Kubicy nie wspominam oczywiście. Chodzi mi o Hulkenberga i o Alonso, ale oni kurczowo trzymają się tego swojego programu juniorskiego, co mnie bardzo boli.
No to jeszcze jedno pytanie, bo sezon 2019 zmierza ku końcowi, został ostatni wyścig w Abu Dhabi. No to wybiegamy teraz myślami ku sezonowi 2020 i czy jest obecnie zespół, który mógłby przełamać hegemonię Mercedesa w czasie całej tej ery hybrydowej, która, przypomnijmy, trwa od roku 2014?
No teoretycznie cały czas jest nim Ferrari, ale niestety Ferrari się nie popisuje. No nie wiem, trzymam kciuki za stajnię z Maranello, żeby im się udało pobić Mercedesa, bo jednak wolałbym, żeby ten rekord 7 mistrzowskich tytułów został u Michaela Schumachera, a nie u Lewisa Hamiltona. Zobaczymy, jak będzie. Aczkolwiek obiektywnie na to patrząc, no to szanse małe ma Ferrari.
W tym roku mieli mocny pakiet, jeżeli chodzi o proste startowe i myślę, że jeżeli znajdą kompromis między szybkimi zakrętami i prostymi, no to wtedy mogą być naprawdę czarnym koniem 2020.
No tak, tylko ostatnie te dyrektywy techniczne sprawiły, że troszeczkę więcej problemów mają z silnikiem.
A to już jest, myślę, temat do poruszenia na podsumowanie sezonu, które będzie po wyścigu w Abu Dhabi, no już w niedługim czasie. Dosłownie czarny koń, no bo przypomnijmy, jak wygląda logotyp Ferrari, jednak czarny koń na żółtym tle z elementami włoskiej flagi. Powiedziałem o seriach wyścigowych, które również, innych seriach wyścigowych, które także miały miejsce w ostatnim czasie. No i teraz, Mateusz, oddam właśnie tobie głos.
W tym tygodniu miał miejsce wyjątkowy, jedyny swego rodzaju weekend w Macau. Macau to naprawdę wschodnioazjatyckie Monako. Może nie jest to kurort taki na takiej wysokiej klasie jak Monako, jednak sam tor jest naprawdę wielkim wyzwaniem dla kierowców i co roku rozgrywają się tam 4 ważne wyścigi w klasie GT3, F3, wyścigach turystycznych i motocyklach. Motocykle zostały w tym tygodniu odwołane niestety przez 2 dosyć przerażające wypadki. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Formuła 3 tymczasem to jest naprawdę bardzo ważny wyścig. Wszystkie te nazwiska, które pojawiają się w czołowej piątce, zawsze jakąś karierę w świecie wyścigowym zrobią, nawet jeśli nie w Formule 1, to długo się tam utrzymają. W tym roku wygrał Richard Verchus, który zadebiutował w Makau i dla mnie to naprawdę była niesamowita jazda po starcie z czwartej pozycji. Długo utrzymywał się za Jurym Vipsem i tylko samochód bezpieczeństwa wywołany przez Ferdinanda von Habsburga spowodował, że mógł zbliżyć się do niego na tyle, by wyprzedzić go na prostej startowej i pięknie objąć prowadzenie, utrzymując potem Estończyka za swoimi plecami długo, długo, aż do finiszu. Trzeci był Logan Sargeant, który po ostrej, bezpardonowej walce z Christianem Lundgaardem zajął właśnie ostatnie miejsce na podium, a piąty był Alessio Lorandi. W klasie GT3 tymczasem Raffaele Marcello kompletnie zdominował oba wyścigi, nie tylko główny, ale i kwalifikacyjny. Pomimo ostrego naciskania przez oba Porsche, Lorenzo Ventura i Erla Bambera, nie pozwolił sobie wydrzeć prowadzenia z rąk. Zeszłoroczny zwycięzca Augusto Farfus zajął czwarte miejsce. No, jego samochód był źle ustawiony. Moim zdaniem przesadzili trochę z setupem na prostą startową i w długich i krętych uliczkach Makau, tam na północ bardziej. No niestety tempem nie dorównywali czołówce. A tymczasem w ostatniej właśnie klasie Makau wyścigi turystyczne, samochodów turystycznych, przepraszam, zostały zdominowane przez Millera. Kierowca, wygrywając dwa wyścigi z trzech, jakie odbyły się na tym torze, zapewnił sobie miejsce w tabeli na tyle bezpieczne, by powalczyć za miesiąc w Sepang o tytuł mistrza świata samochodów turystycznych. Przejdźmy może teraz do NASCAR, gdzie w wyścigu Miami Kyle Busch zdobył swój pierwszy tytuł od 2015 roku. Zanim wyścig ukończył Martin Truex Jr., który niestety przez błędne założenie opętł przez swój zespół, stracił zupełnie prowadzenie i gdyby nie szczęśliwy samochód bezpieczeństwa, być może powalczyłby o tytuł.
Być może powalczyłby o tytuł, tak samo jak walczy obecnie w meczu z Jastrzębskim Węglem Wisła Bydgoszcz. Tutaj zerkam na wynik, 1-1 w setach, obecnie...
A już ich na porażkę skazywałeś.
No to ja tak mam, wiesz, mamy w redakcji osoby, które jednak lepiej znają się na obstawianiu meczów, na obstawianiu, predyktowaniu wyników meczów. No w trzecim secie jest obecnie 13-12 dla Jastrzębskiego Węgla. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, a my niestety musimy się już z wami na dzisiaj pożegnać. Miło spędzone półtorej godziny w miłej atmosferze, czego po prostu chcieć więcej w ten wtorkowy wieczór. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za słuchanie nas. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, ze mną w studiu byli
Bartłomiej Opanowski
i Mateusz Grosiek.
Do usłyszenia.
Dialog sportowy.